Było prawdopodobne, że Donifan, sportowiec tak lubiący wszelkie ćwiczenia fizyczne, odczuwał pewną zazdrość o sukcesy Jacques'a, który był gorąco oklaskiwany. Dlatego wkrótce odjechał daleko od brzegu, pomimo naglących poleceń Bryanta, a w pewnym momencie nawet dał znak Crossowi, aby do niego dołączył. — Hej, Cross! — krzyknął. — Zauważyłem tutaj stado kaczek. Tam, dalej na wschodzie. Widzisz je? — Tak, Donifanie. Masz swoją fuzję, ja mam swoją. Ruszajmy na polowanie. — Ależ Brian zabronił. — Daj mi spokój z tym twoim Briantem. W drogę, pełną szybkością. W mgnieniu oka Donifan i Cross przejechali pół mili, ścigając gromadkę ptaków podfruwających nad jeziorem. — Dokąd oni jadą? — zapytał Brian. — Pewnie dostrzegli jakąś zwierzynę — odparł Gordon. — I instynkt myśliwski. — Albo raczej instynkt nieposłuszeństwa — odparł Brian. — Znowu ten Donifan. — Myślisz więc, Brian, że powinniśmy się o nich martwić? — Ech, kto wie, Gordonie. Zawsze to nierozważne się oddalać. Zobacz, jak daleko już są. Faktycznie. Szybko jadący Donifan i Cross wyglądali teraz jak dwa niewielkie punkciki na horyzoncie jeziora. Chociaż mieli jeszcze dużo czasu na powrót, bo jasno, powinno być jeszcze przez kilka godzin, jednak była to duża nieostrożność z ich strony. O tej bowiem porze roku zawsze należało się obawiać nagłej zmiany pogody. Wystarczyła zmiana kierunku wiatru, aby pojawiła się zawierucha lub mgła. Łatwo zatem zrozumieć niepokój Brianta, kiedy o drugiej po południu horyzont nagle zniknął pod gęstą opaską mgły. Do tej pory nie pojawili się ani Donifan, ani Cross, a opary mgieł, teraz zebrane nad powierzchnią jeziora, zasłaniały wschodnią część jeziora. Właśnie tego się obawiałem, zawołał Brian. Jak teraz odnajdą drogę? Zatrąb wrożek! Daj im sygnał rożkiem, odparł żywo Gordon. Trzykrotnie zabrzmiał sygnał rożka, a jego metaliczny dźwięk przeleciał poprzez przestrzeń. Może odpowiedzą wystrzałami z fuzji. Był to jedyny sposób, aby Donifan z Crossem mogli wskazać swoją pozycję. Brian i Gordon nasłuchiwali. Do ich uszu nie dotarł żaden huk wystrzału. W tym czasie mgła zdążyła otulić grubym welonem dużą przestrzeń, a jej pierwsze kłęby przetaczały się już ćwierć mili od brzegu. Jednocześnie wznosiła się ona ku górnym warstwom atmosfery, więc za kilka minut jezioro miało całkowicie zniknąć w oparach. Brian przywołał więc do siebie tych towarzyszy, którzy byli w zasięgu wzroku. Kilka minut później wszyscy stali razem na brzegu. Co robić? Zastanawiał się Gordon. Musimy spróbować wszystkiego, by odnaleźć Crossa i Donifana, zanim kompletnie zagubią się we mgle. Ktoś z nas powinien wyruszyć w kierunku, w którym się udali i postarać się przywołać ich sygnałami rożka. Ja jestem gotowy wyruszyć, rzekł Baxter. My też, dorzuciło dwóch czy trzech innych. Nie, ja pojadę, powiedział Brian. Ja to zrobię, bracie, odezwał się Jacques. Na łyżwach szybko dotrę do Donifana. Dobrze, zgodził się Brian. Jedź, Jacques, i nasłuchuj, czy nie rozlegnie się gdzieś huk wystrzałów. Masz. Weź ten rożek, którym będziesz mógł sygnalizować swoją obecność. Dobrze, bracie. Chwileczkę później Jacques zniknął pośród gęstych mgieł, które stawały się coraz bardziej nieprzeniknione. Brian, Gordon i pozostali chłopcy nastawiali uważnie uszu, wsłuchując się w dźwięki rożka, które wkrótce z powodu odległości całkowicie zanikły. Upłynęło pół godziny. Nie było żadnych wieści o Crossie i Donifanie, którzy nie byli w stanie odnaleźć drogi powrotnej na jeziorze, ani o Jacques'u, który wyruszył im na spotkanie. Co się stanie z nimi wszystkimi, jeśli nie zdołają powrócić, nim zapadnie noc? Gdybyśmy mieli broń palną, krzyknął serwis. Być może... Broń? Odparł Brian. Jest we Frenchden. Nie mamy ani chwili do stracenia. W drogę. Było to najlepsze, co można było zrobić. Przede wszystkim bowiem wystrzały mogły zarówno Jacques'owi, jak i Donifanowi oraz Crossowi wskazać kierunek, w którym mieli podążać, aby odnaleźć brzeg Family Lake. Należało więc najkrótszą drogą dotrzeć do Frenchden, skąd w określonych odstępach czasu mogli dawać sygnały wystrzałami z broni palnej. W niespełna pół godziny Brian, Gordon i inni przebiegli 3 mile dzielące ich od Sport Terrace. Tym razem nie mogli żałować prochu. Wilcox i Baxter nabili 2 fuzje i wystrzelili w kierunku wschodnim. Żadnej odpowiedzi. Ani wystrzału, ani dźwięku rożka. Było już 3:30. W miarę jak słońce kryło się za masywem Oakland Hill, mgła wydawała się gęstnieć jeszcze bardziej. Nie sposób było rozpoznać czegokolwiek na powierzchni jeziora poprzez te ciężkie opary. Do działa! Rozkazał Brian. Na środek Sport Terrace wyciągnięto jedno z działek ze slochi, to, które wcześniej wystawiono przez otwór koło wejścia do holu i wycelowano je na północny wschód. Naładowano je nabojem sygnalizacyjnym i Baxter był już gotowy pociągnąć za ląd, kiedy Moko poddał myśl, by umieścić w lufie przybitkę z trawy nasyconej tłuszczem. Wydawało mu się, że wzmocni to siłę eksplozji i się nie pomylił. Rozległ się tak głośny huk, że Dol i Kostar musieli zatkać sobie uszy. Przy tak doskonale spokojnej atmosferze było nieprawdopodobne, żeby detonacja nie była słyszalna w odległości kilku mil. Nasłuchiwano. Nic.